Przypowieść o wytrwałej wdowie. Jest to 37. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Będziemy dzisiaj czytać 18. rozdział Ewangelii według Łukasza od 1. wiersza do 8. Opowiedział im przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie przestawać. I mówił: w pewnym mieście mieszkał sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła też wdowa, która przychodziła do niego i nalegała: obroń mnie przed moim wrogiem. Przez jakiś czas nie chciał, ale w końcu powiedział do siebie: chociaż Boga się nie boję, a z ludźmi się nie liczę, to jednak wezmę ją w obronę z powodu jej natarczywości. Niech mnie ciągle nie nachodzi i nie dręczy. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. Czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie długo zwlekał? Mówię wam, że natychmiast weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Łukasza i znana jest też jako przypowieść o niesprawiedliwym sędzi. Ale my akcentujemy tutaj raczej postawę wdowy i stąd mówimy, że jest to wytrwała wdowa. Ta przypowieść jest poszerzeniem nauki o modlitwie. A pamiętamy, że ona się już pojawiła, ta nauka, w przypowieści bliźniaczej do tej z rozdziału 11 tej Ewangelii o natrętnym przyjacielu. I tam chodziło o to, że ktoś prosił o chleby dla innego przyjaciela, który przyjechał do niego w nocy. I to nauczanie Pana Jezusa o modlitwie jest wzmocnione tą nową przypowieścią, która tutaj podkreśla nie tyle natrętność, co wytrwałość modlitwy, a też i pokorną modlitwę, pokorną postawę tej kobiety. I Pan Jezus podkreśla tutaj w tej przypowieści, a właściwie w komentarzu, że taka postawa wytrwałości i pokory w modlitwie szczególna jest potrzebna w okresie, który będzie poprzedzał Jego powtórne przyjście, czyli w okresach prześladowań i cierpień. Modlimy się wytrwale i pokornie, licząc i będąc pewni, że Bóg natychmiast weźmie nas w obronę. I właśnie w obu tych przypowieściach widzimy, że pojawia się ktoś, kto potrzebuje pomocy, ale jest też i ktoś, kto może pomóc. I w obu przypowieściach te prośby najpierw są odrzucone, ale wskutek natarczywości, wytrwałości proszących w końcu zostają spełnione. I te przypowieści, mimo że są podobne, to jednak się różnią. Różnią się kontekstem, a więc temu, co poprzedza te przypowieści, ale również i swoją wymową, czyli przesłaniem. A więc ta przypowieść o przyjacielu jest ilustracją do wcześniejszej modlitwy, którą podał Pan Jezus jako przykład, Ojcze Nasz, modlitwy pańskiej. I gdy chodzi o wymowę, to ona kładzie nacisk na niezawodność wytrwałej modlitwy, ale opartej na przyjaźni. Natomiast przypowieść o sędzi i wdowie pojawia się po zapowiedziach Pana Jezusa o cierpieniach i doświadczeniach, jakie spadną na świat przy końcu czasów. I ona akcentuje tutaj znaczenie wiary, widocznej, ujawnianej, w wytrwałym oczekiwaniu na Bożą interwencję Bożą pomoc. Również różnice dotyczą przedmiotu prośby, a także i okoliczności, jakie tym prośbom towarzyszą. Więc przyjaciel, jak mówiliśmy, prosi swojego przyjaciela o 3 chleby dla jeszcze innego przyjaciela. I pomimo sytuacji kłopotliwej, bo jest północ, ta właśnie przyjaźń umożliwia spełnienie prośby. Natomiast wdowa się dopomina o coś, co się jej należy. Dopomina się o sprawiedliwość. I załatwienie tej sprawy nie jest zależne od przyjaźni, nie. Tylko jest zależne od obowiązkowości, a właściwie od nastawienia sędziego. Ale się okazuje, że on jest człowiekiem mało wrażliwym. Jednak to kobiety nie zraża. Ona cały czas o swoje się dopomina. Również i w tych dwóch przypowieściach jest inna motywacja próśb. A więc przyjaciel prosi o coś, co jest potrzebne mu na kolację. Nie prosi też o podarowanie chleba. Prosi tylko o jego pożyczenie. Natomiast wdowa jest w położeniu tragicznym. Po prostu zagrożony jest jej cały byt. I za chwilę wyjaśnimy, na czym to polegało. Ale jeszcze mówimy o modlitwach w Ewangelii według Łukasza. I żeby ktoś nie pomyślał, że ta Ewangelia przedstawia nam modlitwy jako przedkładanie próśb. Nie. Na przykład w pierwszych dwóch rozdziałach występują 3 osoby, które zanoszą modlitwy uwielbienia. Pamiętamy w rozdziale 1 Maria dziękuje Bogu, uwielbia Boga za to, co stało się w narodzinach Syna Jezusa Chrystusa. Również widzimy i Zachariasza. Również dziękuję Bogu za narodziny niespodziewane w ich starości Syna. Chodzi oczywiście o Jana, późniejszego Jana Chrzciciela. A też w rozdziale 2 widzimy Symeona, gdy Bogu zanosi dziękczynienie, uwielbienie za to, że przed swoim odejściem z tej ziemi mógł zobaczyć i błogosławić Mesjasza. A więc tych 3 ludzi dzięki swojej postawie zaufania Bogu stali się uczestnikami zbawczego planu Boga wobec ludzkości. Więc tak właśnie ewangelista Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię o tych 3 modlitw uwielbienia. Też w tej Ewangelii się często powtarza zwrot chwalić Boga. Że ludzie chwalili Boga na przykład w reakcji na nauczanie Jezusa oraz z wdzięczności, z zachwytu, gdy widzieli uzdrowienia, a nawet wskrzeszenie. Pamiętamy też i Golgotę, gdy setnik, Rzymianin, widząc, co się stało, uwielbił Boga. I polecam skrypt, tam oczywiście wszystkie te wersety, teksty są podane. Ja w tej chwili oczywiście tego nie będę czytał, bo nie chcę czasu zabierać, ale polecam konspekt. Ewangelia też ukazuje Jezusa, gdy się modli w odosobnieniu. I tu są odnośniki, gdzie się te teksty znajdują. Albo gdy Jezus dziękuje Ojcu za dopuszczenie prostych ludzi, zwykłych ludzi do tajemnic Królestwa. Albo gdy na krzyżu prosi o wybaczenie wrogom. Albo gdy powierza siebie Ojcu w chwili śmierci. A więc ewangelista ukazuje nam Jezusa w różnych sytuacjach swojej modlitwy. I właśnie pierwsze zdanie tej przypowieści jest zapowiedzią jej przesłania. że uczniowie zawsze powinni się modlić i nie przestawać. Natomiast końcowa wypowiedź Jezusa już po przypowieści jest zapewnieniem, że w trudnych dniach prześladowań Bóg nie będzie zwlekał, lecz natychmiast, właśnie natychmiast się ujmie o swoich wybranych, tam jest powiedziane swoich wybranych. Ale kończy się ta cała wypowiedź pytaniem retorycznym. Czy jednak Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? No i sama przypowieść znajduje się w wersetach od 2 do 5. A więc jest tam mowa o sędzi, który się nie bał Boga, z ludźmi nie liczył, o wdowie z tego samego miasta, która go nachodziła, nalegała, prosiła o obronę przed jej przeciwnikiem, jakimś krzywdzicielem. I chociaż nie chciał, to w końcu sam do siebie powiedział: chociaż się Boga nie boję, z ludźmi się nie liczę, to jednak ją wezmę w obronę, dlatego że mnie nachodzi i mnie dręczy. A więc pierwszą planową postacią przypowieści jest sędzia. I Pan Jezus, co się często zdarzało w przypowieściach, nawiązał do ówczesnej rzeczywistości. Bo zadaniem sędziów było rozstrzyganie sporów, ale musieli działać według ducha prawa, tego, co nakazywała bojaźń Boża, liczenie się z Bożym Słowem, liczenie się z człowiekiem. Tymczasem bardzo często oni swoje funkcje wykorzystywali dla własnych korzyści, krzywdząc przy tym tych, których powinni ochraniać. I ten sędzia sam o sobie mówi, że się Boga nie boi, że za nic ma Bożą sprawiedliwość, a więc nie liczył się z tym, do czego go obligowały wskazania Tory, a też i pozostałe teksty święte. Ja tutaj w konspekcie przywołałem kilka wersetów ze Starego Testamentu, z Księgi Kapłańskiej na przykład, czyli trzeciej Mojżeszowej, rozdział 25. Jest tam mowa o tym, by nie oszukiwać jeden drugiego, by się bać swego Boga, a jeśli jakiś brat zubożeje, podupadnie, to należy go wspomóc na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Jest tam mowa, by nie brać odsetek ani lichwy, ale się bać swego Boga, by ten twój brat mógł żyć obok ciebie. I nie będziesz się z nim obchodził surowo, ale się będziesz bał swego Boga. Więc tak wyraźnie jest to wszystko dookreślone. Albo 5 Księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 10, mówi, że Bóg wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, miłuje obcego przybysza, daje mu chleb i odzież. Inny rozdział, 24, mówi: nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty, nie bierz w zastaw odzienia wdowy. Rozdział 27: przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie amen. A więc to były takie zasady, dobre zasady wszystkich obowiązujących, a szczególnie sędziów, którzy z urzędu już byli do tego przeznaczeni. No i też taki piękny werset z psalmu 68, że ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. No i ten sędzia, jak jest powiedziane w tekście i sam o tym on mówi o sobie, nie bał się Boga i się z ludźmi nie liczył. I można by powiedzieć, że właściwie był człowiekiem, Izraelitą bezbożnym. Był człowiekiem całkowicie obojętnym na sprawy bliźnich. A miał obowiązek już jako Izraelita być wrażliwym, bo tak nakazywało mu słowo Tory, z ksiąg Mojżeszowych. A on i jako człowiek, i jako sędzia jednak miał zupełnie inne podejście. Ale do niego przychodzi kobieta z tego samego miasta i to jest istotne. Wdowa, która oczekiwała, że ten sędzia się zajmie jej sprawą i mówi: obroń mnie przed moim wrogiem. I o co tu mogło chodzić? Jak spoglądałem do różnych komentarzy, to prawdopodobnie chodziło o zagwarantowanie jej praw, które ktoś naruszył. Bo tam jest czasownik ek dikeo, a więc chodzi o oddanie jej sprawiedliwości, czyli czegoś, co jej się należało i ktoś ją krzywdzi. Więc być może jako wdowa miała prawo do dozgonnej opieki oraz miała prawo mieszkać w domu zmarłego męża, bo nie miała prawa dziedziczyć, a więc dziedzictwo przypadało komuś innemu, a nie żonie, bo była kobietą i była pomijana pod tym względem. Ale ci, którzy otrzymywali w dziedzictwie majątek jej męża, mieli obowiązek się nią dozgodnie opiekować i pozwolić jej mieszkać w domu jej zmarłego męża. A więc była skrzywdzona. Gdzie się miała podziać, gdy się nią rodzina nie opiekowała, była bezbronna całkowicie. I sędzia się miał obowiązek zająć ją sprawą. I przez jakiś czas nie chciało mu się wziąć do tej pracy. Ale sędzia był niechętny, oporny i wdowa była oporna. Była natarczywa. I na miarę tego, jak on nie chciał, to ona chciała. I niezrażona jego oporem ponawiała prośby. I to jest właśnie ważny akcent w tej przypowieści. Sędzia, odmawiając wdowie, właściwie występuje przeciwko samemu Bogu. Ale on sobie z tego nic nie robi, dlatego że zarówno Bóg, jak i drugi człowiek dla niego nie mają żadnego znaczenia. Liczy się tylko on sam dla siebie. I właśnie to wygodnictwo było czymś, co sprzyjało wdowie. Dlaczego? Bo był tak wygodny, że w końcu zechciał wysłuchać kobietę. I właśnie monolog sędziego jest bardzo takim czymś istotnym. I przyjrzyjmy się tak troszkę bliżej temu monologowi. Tu jest ujawnione, że właściwą motywacją pomocy wdowie nie była chęć, by się nad nią użalić, by ją wesprzeć, ulitować. Nie. Właściwą motywacją pomocy tej kobiecie była chęć pozbycia się jej. Tak mu się naprzykrzała. I tamto wyrażenie greckie, które podaję w konspekcie, dosłownie oznacza, że ona przydaje mi trudu. Ona mi utrudnia życie. A więc postanowił wziąć ją w obronę, żeby już więcej nie przychodziła, żeby go więcej już nie zadręczała. I tam jest dosłownie wyraz grecki, który oznacza podbić oko, bo tam jest czas teraźniejszy, który sprawia, że chodzi o czynność powtarzaną. A potem jeszcze jest okolicznik eistelos, czyli bez końca. A więc ona bez końca mi podbija oko. To jest właśnie to zadręczanie mnie. I sędzia w tym monologu wyraża wyraźną obawę, że jeśli się jej nie pozbędzie, to ona go wykończy psychicznie. A ponieważ jest z tego samego miasta, to on utraci reputację w mieście, bo się dowiedzą ludzie, jakim on jest naprawdę. Dlatego jedynym sposobem, by się od niej uwolnić, było spełnienie jej prośby. No i co byśmy mogli powiedzieć o tych dwóch postaciach? A więc jedna postać, sędzia, to jest osobnik negatywny, całkowicie nie do naśladowania. Natomiast wdowa to jest postać pozytywna. Sędzia jest przedstawicielem prawa, ale autorytarnie lekceważy Boże prawo. Nie boi się Boga. Jest obojętny na ludzką krzywdę. Napisane jest, nie liczy się z ludźmi. Natomiast wdowa jest zdana na ludzką łaskę i niełaskę i nie ma się jak sama obronić. Oboje mają jedną wspólną cechę. Jakąż to cechę mają? Oboje są uparci. Sędzia konsekwentnie przejawia złą wolę. Odmawia zaangażowania się na rzecz wdowy. Ale wdowa z determinacją, z uporem upomina się o to, co się jej należy. I jest gotowa nachodzić sędziego aż do skutku. I ta powtarzana przez nią prośba stopniowo wyczerpuje siły sędziego. No, w tym wszystkim się ujawnia egoizm sędziego, ale i jego małość. Tak, małość. Bo się okazuje, że on bardziej dba o własny spokój niż o sumienne wykonywanie swoich obowiązków. I zasadą swego postanowienia uczynił niesprawiedliwość. I werset szósty wyraźnie mówi, że to jest sędzia niesprawiedliwy. Natomiast słabość wdowy, jej bezsilność stała się jej siłą. Siłą, dzięki której przemogła arogancję i bezduszność człowieka, który dzierżył władzę, miał władzę. I stąd sędzia, którego postać jest najważniejsza, na którym się skupia cała przypowieść, sprawia, że od jego przemyśleń, od jego decyzji jest zależna wymowa całego przesłania. Bo jej opór na nic by się zdał, gdyby on jej konsekwentnie do końca nie wysłuchał, choćby nawet miał to śmiercią czy kalectwem przepłacić. To jednak jej upór by niczego nam dobrego nie przekazał. Ale właśnie to, że on skruszał, że ona na nim wymusiła, że on tak twardy w końcu się dał tej słabej kobiecie złamać. To właśnie jest przesłanie przypowieści. No i spójrzmy, jak ono, to przesłanie wygląda. Więc najpierw pomyślmy o kłopocie, jaki tu się pojawia. Na czym ten kłopot polega? Jak się czyta przypowieść, to się tak łatwo porównuje. Tu jest siewca sieje, Bóg sieje ziarno, swoje słowo, a więc tak łatwo sobie porównujemy różne przypowieści. I podobnie i tutaj. A więc niesprawiedliwy sędzia jest obrazem Boga. I to już od razu nas jakoś tak zraża i zastanawiamy się, no chyba coś jest nie tak, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ale pamiętajmy, że przypowieść zawsze ma tę puentę, tę myśl główną, która jest na samym końcu, która wybrzmiewa na końcu. I tu chodzi o zestawienie tego sędziego, niesprawiedliwego, zestawienie z natarczywą i upartą kobietą, wdową, a więc szczególnie bezsilną kobietą. I cały punkt ciężkości przypowieści się przenosi na znaczenie determinacji i wytrwałości w dochodzeniu swoich praw. Tu nie chodzi o sędziego. Tu chodzi o czyjąś wytrwałość. I im większy jest opór tego sędziego, tym ta wytrwałość mocniej wybrzmiewa. wartość nieustępliwej wiary w sprawiedliwość. Ktoś niesprawiedliwy w końcu ustępuje, bo nieustępliwa wiara wymusiła, by niesprawiedliwy dokonał tego, co jest sprawiedliwe. I właśnie cała przypowieść jest osadzona na przeciwieństwach. I to jest coś bardzo ważnego. Może nie wszyscy o tym wiedzą, więc się przyjrzyjmy teraz tak na chwilę, o co chodzi w tej przypowieści. Przeciwieństwa. Zamiast typowego dla przypowieści porównania. Pamiętamy, że zazwyczaj się mówiło, podobne jest Królestwo Niebios do. Tutaj nie ma tego. Tutaj jest zastosowane coś, co byśmy nazwali tradycyjne metody argumentacji żydowskiej. A więc metoda, która po hebrajsku tutaj podałem w konspekcie, oznacza o ileż bardziej. O ileż bardziej. I pamiętamy, jak w innych miejscach, na przykład z Ewangelii Mateusza, takie mam dwa miejsca. Jeśli Bóg się troszczy o ptaki i rośliny, to o ileż bardziej zatroszczy się o ludzi. Mateusz 6, rozdział 26-27. Albo inna przypowieść, 7 rozdział Mateusza. Jeśli umiemy dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec w niebie da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Albo apostoł Paweł, 2 Koryntian, rozdział 3. Jeśli była chwała w służbie potępienia, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę służba sprawiedliwości. A więc ta metoda argumentacji przez kontrast była przez Żydów często stosowana i też, jak widzimy, mamy i w Nowym Testamencie tego przykłady. Ja oczywiście nie podałem wszystkich przykładów, tylko wybrałem te 3, aby nie przedłużać, ale możemy sobie łatwo znaleźć w konkordancji to wyrażenie o ileż bardziej. Jeśli taki sędzia niesprawiedliwy, całkowicie obojętny na słuszne prośby bezbronnej wdowy, w końcu ulega jej naleganiu, to o ileż bardziej Bóg, to tym bardziej Bóg nie będzie zwlekał z udzieleniem pomocy swoim wybranym w czasie cierpień i prześladowań. A więc przypowieść nie mówi, że Bóg jest niesprawiedliwy, tylko na przykładzie tego bardzo niesprawiedliwego człowieka wykazuje, o ileż bardziej Bóg, który jest sprawiedliwością, ujmie się o nas w chwili tragicznej w naszym życiu. I tu właśnie jest kontrast. Kontrast położenia wdowy, a też i kontrast położenia uczniów, o ileż bardziej się o nas ujmie Bóg. Jak się o wdowę ujął tamten człowiek, to o ileż bardziej. I właśnie jakie są tutaj te przeciwieństwa, 3 przeciwieństwa. Sędzia jest niesprawiedliwy, ale Bóg jest sprawiedliwy. Dla sędziego wdowa nic nie znaczyła, a Bóg się interesuje swymi wybranymi. Nam mówi Słowo Boże, nasze włosy są na głowie przez Niego policzone. I 3 przeciwieństwo. Sędzia dość długo nie słucha wdowy. Po prostu puszcza mimo uszu to, co do niego ona mówi. Bóg jest zawsze gotowy do wysłuchania swoich dzieci. Zanim powiemy, On już wie, co jest na naszym języku. A więc o ileż bardziej, to właśnie chciałem pokazać na tych 3 przeciwieństwach. No i po przypowieści Pan Jezus się odnosi do sytuacji, jaka kiedyś spotka Jego uczniów. I mówi, słuchajcie, co mówi ten sędzia niesprawiedliwy. Słuchajcie. I czyż Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy do Niego wołają dniem i nocą? Czy będzie długo zwlekał? Mówię wam, Syn Boży mówi nam, natychmiast weźmie ich w obronę. Ale potem jest pytanie, czy jednak Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I za chwilę tę myśl ostatnią omówimy. Ale zauważmy, że nazywa uczniów, nas nazywa swoimi wybranymi. I to jest bardzo piękne określenie, ale też i określenie, które wiele mówi. Stosowane wobec wiernych, wobec uczniów Chrystusa. I ono się pojawia u Pana Jezusa w wypowiedziach eschatologicznych, a więc dotyczących Jego powtórnego przyjścia. I tu podałem dwa takie miejsca z rozdziału 22 Ewangelii według Mateusza. Wielu jest bowiem powołanych, ale mało wybranych. Albo inne wersety z tego rozdziału. Gdyby te dni nie zostały skrócone, nikt by nie ocalał. Ze względu jednak na wybranych, dni te będą skrócone. Następne zdanie. Pojawią się fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy, będą dokonywać wiele znaków i cudów, żeby, o ile to możliwe, zwieść nawet wybranych. Albo inny werset. Pośle swoich aniołów, którzy donośnie zatrąbią i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata. A więc wybrani, to jest bardzo ważne tutaj określenie. Ktoś, kto jest wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny, który się znajduje w Bożym sercu, na kogo Bóg patrzy i trzyma w swoich rękach. I oni doznają cierpień, prześladowań. Dlatego dniem i nocą wołają do Boga. Wyczekują Jego powtórnego przyjścia Chrystusa. I mogą odnosić wrażenie, że Bóg zwleka. Pamiętamy tekst z listu Piotra, 2 Piotra 3,9. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy. I tu właśnie jest ten czasownik makrotymeo, który oznacza w innych tekstach cierpliwość, że Pan okazuje cierpliwość wobec grzeszników. Odwleka gniew, który ma ich ukarać. A więc to, że nie ratuje swoich wybranych, nie oznacza, że ich lekceważy, nie. Sędzia lekceważył, ale Bóg po prostu ich nie ratuje, bo ratując ich musiałby zniszczyć, musiałby ukarać tych, którzy nie są wybrani. I stąd wybrani cierpią dłużej po to, by tamci jeszcze mogli dołączyć do grona wybranych. I tu właśnie jest ta motywacja zwłoki u naszego Pana. Jak mówi Piotr, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, aby się wszyscy nawrócili. A więc Pan Jezus wyjaśnia, że Bóg zwleka tylko po to, by przyjść z pomocą swoim wybranym we właściwym czasie. Oni się nie powinni niepokoić milczeniem Boga, ponieważ to milczenie jest zapowiedzią natychmiastowego, a tam dosłownie po grecku jest prędkiego zadziałania w ich obronie. I owo szybkie działanie odbywa się według Bożej skali cierpliwości. Nie według naszej ludzkiej niecierpliwości. Bo my widzimy to, co jest doczesne. Ale Bóg widzi to, co jest wieczne. Jemu chodzi o zbawienie jeszcze innych ludzi, o których my w tej chwili w cierpieniach nie myślimy. I właśnie przypowieść ma przesłanie bardzo mocne, że Boża interwencja jest pewna. Ona już jest przygotowana. Ale jest jedno ale. Czy jednak Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A już nieraz mówiliśmy, że nie ma wiary gdzieś poza człowiekiem. Wiara jest w ludziach, a więc czy zastanie wiernych na ziemi, wierzących na ziemi? I ten wyraz jednak, czy jednak zastanie, przenosi ciężar odpowiedzialności z Boga na człowieka na wiernych. On już ma pomoc, ratunek przygotowany i w swoim czasie on to momentalnie, natychmiast, prędko uruchomi. Ale w tym czasie wierni mają być wierni, mają wierzyć. Nie chodzi w tej przypowieści o to, czy Bóg w ogóle odpowie na wołanie swoich wybranych o ratunek. Nie. To jest pewne. Tu chodzi, czy jest właściwa jakość wiary ludzi wybranych, ludzi wiernych. I tym pytaniem o tą wiarę Pan Jezus chce powiedzieć, że przyczyną milczenia Boga, jakby braku Jego zainteresowania losem wybranych, jest brak w nich właściwej wiary. Brak pełnego przekonania, że jest nie do pomyślenia, aby On ich zawiódł. Dlatego na Jego zwlekanie nie należy reagować rezygnacją. Nie. Na Jego milczenie nie wolno odpowiadać własnym milczeniem. Nie. Bo przyjrzyjmy się wdowie. Ona się nie dała zwieść ani zniechęcić brakiem zainteresowania jej sprawą. Tu jest sprawa kluczowa, gdy chodzi o wiarę i za chwilę będziemy o tym mówić. Ona się nie poddała myśli, że jej nieustępliwość wobec sędziego nie ma sensu. Nie. Ona wytrwale do niego powracała i wytrwale przedstawiała swoją sytuację. Bo przecież mogłoby się zdarzyć, że w dniu, gdyby zrezygnowała, powiedziałaby koniec, już więcej nie pójdę do niego. I właśnie w tym dniu sędzia, który całą noc leżał i bolała go głowa z jej powodu i postanowił sobie, dobra, dzisiaj ją załatwię. I wygląda, a jej nie ma. I byłby zdziwiony, że się nie pojawiła. A ona by straciła tą jedną, jedyną szansę. A więc nie wolno zrezygnować, nie wolno milczeć, cały czas się dobijać, bo wreszcie się doczekamy, tym bardziej przecież, o ileż bardziej, Bóg, który nas kocha, jest Ojcem i wszystko ma już dla nas przygotowane. A więc nasza wiara, wiara Bożych wybrańców, nie może zgasnąć. Ona musi być wytrwała. I wyrazem tej naszej wytrwałości i wiary jest ustawiczna modlitwa pełna zaufania Bogu. I pierwsze zdanie przypowieści jest wezwaniem, by zawsze się modlić i nie przestawać. A po wysłuchaniu tej przypowieści i jej objaśnienia wiemy, że nasza wytrwała modlitwa jest przejawem naszej wiary, naszej nadziei i naszej miłości. Dlaczego wiary? Dlatego, że mamy pewność, iż Bóg rzeczywiście się o nas troszczy. Każdego z nas traktuje bardzo osobiście i zawsze pragnie naszego najwyższego dobra. Natomiast my nie potrafimy od razu rozpoznać to wszystko i przyjąć. Dlatego potrzebna jest ta wiara. Dlaczego nadzieja? Dlatego, że gdy wołamy do Boga, nawet wtedy, gdy odczuwamy pustkę, odczuwamy porzucenie i rozpacz, nawet gdy nas nachodzi pokusa, aby zrezygnować, to właśnie wtedy ta cierpliwa modlitwa pobudza nas do oczekiwania na Boga, który niby jest w ukryciu, ale stale jest przy nas. I stąd potrzebna jest nadzieja, która nie widzi, ale jest pewna, że otrzyma to we właściwym czasie. Bóg jest niby w ukryciu, a tak naprawdę to po prostu my Go nie widzimy, że jest przy nas. No i teraz ta modlitwa wytrwała jest wyrazem miłości. Dlaczego miłości? Bo się nie na sobie skupiamy, nie. Bo nie uważamy, że Bóg musi spełnić nasze żądania, nie. Postawa wdowy nas poucza, że tak naprawdę chodzi o Bożą sprawiedliwość. Wdowa walczyła o to, co jej się należy. walczyła o sprawiedliwość przewidzianą przez Boga dla wdów, dla sierot. Jeśli ktoś to lekceważy i pozbawia ją tego, co z nakazu Bożego należało się jej jako wdowie, to sam na siebie ściągnie Boży sąd. A więc ona przychodziła do sędziego jedynie ze swoją bezsilnością, ze swoją słabością, pokornie, wytrwale prosiła o to, co jej się należało, bo to był przejaw jej miłości do Boga, który jest sprawiedliwy, który nakazał troszczyć się o wdowę i sędzia miał obowiązek to spełnić. Ale ona liczyła nie na sędziego, liczyła na Boga, że ta sprawiedliwość przez sędziego będzie dokonana. I to była postawa pokory. Całkowicie się otworzyła na Boga i cierpliwie oczekiwała posilenia, które tylko Bóg mógł sprawić. I on spowodował, że sędzia wreszcie skapitulował i się nią zajął. I takie wytrwałe szukanie Królestwa Bożego, szukanie Jego sprawiedliwości każdego z nas doprowadzi do stanu, że wszystko pozostałe zaczyna nam być przez Boga dodawane. Pamiętamy ten werset z Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, szukajcie Bożej sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I się wtedy okaże, że otrzymaliśmy od Boga coś, co jest lepsze od tego, o czym myśleliśmy i o co Go prosiliśmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę zachętę, jaką mamy dzięki temu sędziemu, który był niesprawiedliwy, uparty, twardy i w końcu zmęczony tym oporem, uporem kobiety uległ. O ileż bardziej Ty, Panie, nasz Bóg, Zbawiciel, nasz Ojciec, dasz nam to, co już od dawna nam wszystko przygotowałeś, ale dasz nam to we właściwym czasie. Naucz nas czekać, abyś mógł znaleźć wiarę w nas, gdy przyjdziesz po swój lud. Prosimy o to z wdzięcznością i z chwałą dla Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.